Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. W dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie radzić będziemy, jak przygotować siebie i bliskich do procesu leczenia, szczególnie chirurgicznego i onkologicznego. Powiemy, dlaczego tak ważne jest dbanie o siebie na każdym etapie życia, jaki wpływ ma ogólny stan zdrowia psychiczny, fizyczny oraz odpowiednie odżywianie w podeszłym wieku, w zasadzie w każdym wieku, na późniejszy przebieg leczenia w razie choroby i ciężkiego dla organizmu samego procesu leczenia. Opowiemy też o projekcie dotyczącym prehabilitacji realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, onkograncie przyznanym przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są profesor Zyta Wojszel, specjalistka chorób wewnętrznych, geriatrii i diabetologii, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wiceprezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Doktor Agnieszka Kasiukiewicz, specjalistka chorób wewnętrznych i geriatrii, adiunkt w Klinice Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam Panią. Oraz doktor nauk o zdrowiu Łukasz Magnuszewski, specjalista fizjoterapii z Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest prehabilitacja, bo to ona jest głównym tematem dzisiejszego programu.
Prehabilitacja jest to proces po prostu przygotowania pacjenta do leczenia. Przygotowania żywieniowego, fizjoterapeutycznego, psychologicznego. Najczęściej mówimy o niej właśnie w kontekście leczenia chirurgicznego, onkologicznego, ale to może być także złożone leczenie internistyczne, tam gdzie szereg procedur będzie stanowić duże obciążenie metaboliczne, energetyczne, po prostu funkcjonalne dla pacjenta. Działając na te wszystkie aspekty, na żywienie, na sprawność, działając na psychikę pacjenta, chcemy doprowadzić do jak najlepszego stanu zdrowia przed wdrożeniem tej dalszej skomplikowanej terapii.
Bo do tej pory było takie ogólne przekonanie, pacjent zachoruje albo potrzebna jest operacja, to leczymy, przeprowadzamy operację, a tutaj jeszcze jest przygotowanie do tego?
Tak, standardowo właśnie oprócz tego głównego leczenia, oprócz skalpela chirurga, oprócz wlewów, chemioterapii czy innego leczenia, mogliśmy liczyć i było standardem, że jest potem rehabilitacja, czyli działanie tak jakby naprawcze poza działaniu tego bodźca uszkadzającego czy po tym głównym leczeniu. Natomiast w prehabilitacji my działamy przed, po to, żeby zwiększyć zasoby pacjenta i przez to zwiększyć jego szanse na dobre przejście terapii i zminimalizowanie ryzyka powikłań.
Czyli działamy przed, czyli jak?
Działamy, to są w sumie bardzo proste sprawy, takie podstawowe, przez to często pomijane niestety, bo po pierwsze to jest ocena stanu odżywienia i jeżeli trzeba leczenie żywieniowe. Po drugie, aktywność fizyczna, zwiększenie aktywności fizycznej też po to, żeby podbudować naszą tkankę mięśniową, bo tego też bardzo dużo zależy. Po trzecie, wsparcie psychologiczne, szczególnie w chorobach, które przynoszą ze sobą dużo lęku, dużo zmian psychicznych. To także edukacja na temat choroby. To po czwarte, walka z nałogami, które zdecydowanie zwiększają ryzyko powikłań. I z punktu widzenia geriatrycznego i starszych pacjentów bardzo istotne jest też, są też takie elementy całościowej oceny geriatrycznej, czyli ocena pod kątem zaburzeń poznawczych, rehabilitacja poznawcza, a także rewizja farmakoterapii i redukcja niepotrzebnych leków.
Oczywiście powinniśmy dbać o nasze zdrowie przez całe życie, tak? Być przygotowani do tego, co nas zaskoczy. Natomiast no niestety tak nie jest, tak? O czym świadczy to, że nie wykorzystujemy chociażby w wystarczającym stopniu możliwości, które daje chociażby nam Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli chodzi o działania profilaktyki takiej onkologicznej, prawda? Zaskoczona byłam ostatnio faktem, że jedynie w 30% wykorzystywany jest program profilaktycznych mammografii, tak? Co rzutuje później niestety na efekty terapii. Podobnie jest, jeżeli chodzi o przygotowanie do czegoś, co stanowi taki bardzo bardzo dużą traumę dla naszego organizmu, czyli tak jak tutaj powiedziała pani dr Kasiukiewicz, operacja, czy właśnie na przykład leczenie onkologiczne. No, wiemy, jesteśmy coraz bardziej świadomi, że przez całe życie do tego się nie będziemy przygotowywać, bo tak jesteśmy skonstruowani, no nie, przynajmniej nie każdy, prawda? A chcielibyśmy, żeby takie działanie nie skończyło się takim, powiedziałabym, takim podsumowaniem, no operacja się udała, tylko pacjent nie wytrzymał, tak? Operacja się udała, tylko pacjent nie jest w stanie chodzić, tylko stracił swoje funkcje poznawcze, prawda? Także zależy nam na tym, żeby tego pacjenta przygotować optymalnie. Okazuje się, że nie musimy się przygotowywać rzeczywiście całe życie, chociaż optymalnie to tak byśmy chcieli, ale ten okres taki oczekiwania na operację, szczególnie no te ostatnie tygodnie, prawda, żeby one były wykorzystane w jak najbardziej optymalny sposób w zakresie tych wszystkich elementów, które tutaj zostały wspomniane.
Kto czuwa nad takim pacjentem, jeżeli chodzi o prehabilitację i czy w ogóle są u nas takie poradnie prehabilitacyjne?
Obecnie w Polsce to jest dosyć nowy temat. W Europie istnieje to od kilkunastu lat. Na dzień dzisiejszy poradnie prehabilitacyjne w Polsce są poza kontraktowaniem NFZ-u. I to, czy taka poradnia, czy zakres takich poradni, nie zawsze to się musi tak nazywać, czy to istnieje, zależy tak naprawdę od placówki danej medycznej. Z tego, co się orientujemy, to na chwilę obecną w Polsce tak nazywających się poradni jest przynajmniej kilkadzieścia i ta liczba wzrasta. Wiemy też, że prowadzone są rozmowy przez medyków z NFZ-em na temat rzeczywiście znalezienia takiej ścieżki oficjalnej, aby można było tak pacjentów przygotowywać. Natomiast tak, nawet jeżeli to się nie nazywa poradnią prehabilitacyjną jako taką, gdzie rzeczywiście wszystko byłoby usystematyzowane, są też placówki, gdzie są elementy, jak na przykład pomoc psychologiczna, jak dostęp do dietetyka, ale to na dzień dzisiejszy bardzo się różni w zależności od miasta i od danego szpitala czy innej placówki.
A jakie osoby powinny mieć możliwość korzystania z prehabilitacji? Kogo w szczególności ona by dotyczyła?
Z pewnością pacjenci, którzy mają zaplanowany jakiś zabieg. Tak?
Lub i to nie na jutro, leczenie. Tylko powiedzmy termin jest za kilka tygodni.
Wiemy, że żeby prehabilitacja była skuteczna, to powinna trwać przynajmniej 4 do 6 tygodni. Takie minimum to jest te 4 czy 6 tygodni. Natomiast wiemy też, że jeżeli będzie to program zbyt długi, to też nie do końca się sprawdza, bo
pacjent się zniechęci.
Bo pacjent, no to tak jest jak w przypadku przyjmowania systematycznego, przewlekłego leków. Tak? Wszyscy wiemy, że po zawale na przykład systematycznie powinniśmy przyjmować pewne leki, a się okazuje później, że po roku 50-60% jedynie pacjentów, którzy powinni przyjmować te leki przyjmuje. Natomiast podobnie tutaj, tak? No, najważniejsze, żebyśmy wykorzystali optymalnie ten ostatni, powiedziałabym, okres. Nie w każdym przypadku to będzie możliwe, bo to zależy od tego, kto, o kim będziemy rozmawiać. Czasami operacja musi odbyć się szybciej. Natomiast w każdym przypadku podjęcie tych działań, o których wspomnieliśmy, jest ważne i może przynieść korzyść dla pacjenta.
Czasami nawet jeżeli to jest parę dni tylko, to też ten czas można wykorzystać. Szczególnie właśnie w miarę planowych, pilnych, ale planowych operacjach, czy w leczeniu onkologicznym, kiedy pacjent dostaje pierwszą diagnozę i czeka na pozostałe wyniki badań, czy na termin rozpoczęcia leczenia, czy czeka na wynik i decyzję konsylium. To już jest ten czas, kiedy można działać. Tylko trzeba tak naprawdę o tym wiedzieć, że można ten czas wykorzystać.
Można działać, czyli jak się przygotować do operacji, powiedzmy, zaplanowanej za kilka tygodni, gdzie w grę wchodzi takie duże obciążenie dla organizmu, sam proces leczenia.
Systemowych rozwiązań póki co, tak jak wspomniała koleżanka, nie ma, tak? Czyli na pewno po pierwsze pierwszym medykiem, który może pomóc, jest na pewno lekarz rodzinny. Tylko on musi po pierwsze wiedzieć, że dana osoba została zakwalifikowana do operacji, I no, po pierwsze, pacjent musi mieć świadomość, że taka jest potrzeba, że odnieść może korzyść z wdrożenia tych działań. Może się zgłosić do lekarza rodzinnego. Optymalnie to, tak jak wspomniała tutaj koleżanka, no, poradnie prehabilitacyjne, ale wiemy, że póki co to zaczyna dopiero tak naprawdę oddolnie no, zaczyna być tworzone.
A jeśli udamy się do poradni rehabilitacyjnej, czy ona może nas do tego przygotować?
W zakresie tak.
Częściowo tak, aczkolwiek najczęściej, tak jak tutaj rozmawiamy, jest to już po zabiegu. Z tym, że tak naprawdę wystarczy nawet czasem doba, tak jak w tych, to jest bardziej rozwinięte w tak naprawdę rehabilitacji pacjentów, prehabilitacji pacjentów typowo przygotowanych do operacji chirurgicznych. Czasem też ortopedycznych. To już naprawdę działa i to jest czasem tylko nawet dosłownie nauka o chodzeniu o kulach. To, co jest teraz wykorzystywane tak na co dzień w praktyce. I tak jak rozmawiamy tutaj, te 6-8 tygodni faktycznie to jest najlepszy okres, aczkolwiek nawet tydzień, dwa, to też jesteśmy w stanie dużo wzorców wypracować u pacjenta, żeby on potem no, już w ogóle innym
czyli
poziomie
na przykład
funkcjonalnym.
W czym możecie pomóc?
Możemy głównie pomóc w tym, że w zależności oczywiście od jakiej, jaka to będzie operacja, czego będzie dotyczyć, czy klatki piersiowej, jamy brzusznej, czy na miednicy, no to tak ciężko uogólnić, ale na pewno jesteśmy w stanie pomóc w tych pierwszych godzinach, które są najgorsze tak naprawdę dla pacjenta, bo są największym też szokiem obarczone. Także już nawet w tej opiece około łóżkowej jesteśmy w stanie sporo pomóc dla takiego pacjenta.
Ja muszę powiedzieć, że doświadczyłam no, konieczności chodzenia o kulach po operacji ortopedycznej, prawda? I gdybym miała większą świadomość wtedy, to po pierwsze skorzystałabym z pomocy fizjoterapeuty poprosiła o pewne rady. I na przykład, bo chodzenie, nauka chodzenia o kulach oczywiście, ale jakim obciążeniem dla rąk, szczególnie osoby starszej, jest konieczność chodzenia o kulach i można się budzić wtedy w nocy wręcz z bólem rąk, z bólem barków, bo nie zostaliśmy do tego przygotowani, prawda? Odpowiednie ćwiczenia, wzmocnienie odpowiednich partii mięśniowych zmienić może zupełnie jakość życia w tym okresie takim okołooperacyjnym czy pooperacyjnym. Bo chodzi o to, żeby się do tego właśnie przygotować w taki sposób, żeby nasze zasoby, powiedzmy, zmaksymalizować, a zmniejszyć no, dyskomfort wszelaki, tak? I tutaj rola każdego z członków zespołu prehabilitacji, bo tak można to ująć, jest bardzo, bardzo ważna.
Tutaj przed audycją też jeszcze rozmawialiśmy odnośnie tego, że czasem nawet w momencie, kiedy pacjent byłby no, na jak najdłuższy okres oczywiście w tą prehabilitację włączony, to może nawet zyskać na tym, żeby była zmieniona, nie wiem, rodzaj na przykład znieczulenia, też rozmawialiśmy o tym, albo żeby rodzaj dojścia, że tak powiem, podczas tej operacji będzie też inny, albo po prostu pacjent zostanie zakwalifikowany wręcz do operacji, bo czasem też no niestety stan zdrowia, zwłaszcza pacjentów naszych geriatrycznych, nie pozwala temu.
No, pacjenci geriatryczni stanowią coraz większy odsetek pacjentów operowanych. Tak, coraz częściej są też włączani do leczenia onkologicznego i tutaj są ważne też różne aspekty takie dodatkowe. Prawda? Kwestia tutaj sprawności funkcji poznawczych, które powinny zostać ocenione, bo każde leczenie takie obciążające no, stanowi ryzyko. Prawda? Tutaj wspomniał kolega o znieczuleniu też. Od znieczulenia, od rodzaju znieczulenia zależy, jakiego rodzaju szkody poniesie pacjent, tak? Poniesie lub nie poniesie. Przygotować się pod względem poznawczym też do operacji można wtedy, na przykład majaczenia jest mniej, bądź też właśnie upośledzenie funkcji poznawczych, takie pooperacyjne. Jesteśmy świadomi, że każda duża operacja, szczególnie kardiologiczna, kardiochirurgiczna, prawda, jest związana z takim ryzykiem i każda duża zresztą operacja może przynieść no po prostu następstwo dla takie niekorzystne następstwa, jeżeli chodzi o funkcje poznawcze. Wszyscy chcieliby tego uniknąć, prawda? Chcielibyśmy, żeby ta operacja się udała i żeby później osoba starsza po tym wszystkim funkcjonowała tak optymalnie, jak to tylko jest możliwe.
Rehabilitacja to nie tylko przygotowanie fizyczne pacjenta do leczenia, ale także odpowiednia dieta, rezygnacja z używek papierosów, alkoholu.
Tak.
Jak duże ma to znaczenie? I na ile bardzo to będzie pomocne później w procesie leczenia?
To już nawet pokazują badania naukowe i analizy już tych pacjentów, którzy gdzieś w świecie byli prehabilitowani, że to ma ogromne znaczenie. szczególnie odpowiednie odżywienie. I nawet jeżeli nie mamy gdzieś nawet teraz tak nazywające się poradnie prehabilitacyjne, a pacjent czy przyszły pacjent słyszy taką tematykę, to co pierwsze może zrobić, to pomyśleć nad swoim sposobem odżywiania się i odpowiednim odżywieniem się, bo my tutaj tak naprawdę walczymy z niedożywieniem. Co się może wydawać takie dziwne, no bo część mi pacjentów mówi, no dobrze, ale pani widzi, ja jestem dobrze odżywiony, BMI 30, więc wręcz się trzeba odchudzać. A to nieprawda, bo otyłość wcale nie musi wykluczać złego stanu odżywienia. Bo w niedożywieniu po prostu mówimy o tym, że to jest taka dysproporcja pomiędzy tym, czego nasz organizm potrzebuje, a tym, co mu dostarczamy. I to nie chodzi tylko o ilość kalorii, ale także o jakość, o konkretne substancje odżywcze. Więc bardzo zależy wszystko od tego, co my jemy, jakie mikro, makroelementy, witaminy i też białko dostarczymy. Na pewno w okresie takim przedoperacyjnym, okołooperacyjnym, ale też przy intensywnej terapii, chociażby chemioterapii, bardzo istotne jest białko, które dostarczamy, bo to się przekłada na tkankę mięśniową i na sprawność.
I możemy pacjenta w krótkim czasie dużo go dostarczyć do organizmu, albo też wiele witamin typu D, B, K i tak dalej.
Oczywiście to wszystko, no właśnie, to wszystko trochę zależy od pacjenta, od jego kondycji, od leczenia, które ma mieć, więc część możemy zrobić sami, ale najlepiej, żeby to jednak było skonsultowane ze swoim lekarzem. Trochę przestrzegamy przed samoleczeniem się, szczególnie w zakresie suplementów i różnych dziwnych wynalazków z internetu, bo pomysły pacjentów są no, przeróżne. Tutaj niestety mogą się tym bardzo skrzywdzić, bo nagle mają rozwaloną wątrobę, nagle mają problemy z nerkami i przez to mogą wręcz spaść z terapii. Więc jeżeli działać samemu, to jednak zapytać jednak swojego lekarza, chirurga, onkologa, lekarza rodzinnego, właśnie czy na pewno, jeżeli to jest dostępne, na pewno dobrą opcją jest skorzystać z porady dietetyka. Czy w zakresie ośrodka, gdzie się leczymy, czy też jednak poza, ale jednak to jest osoba, która ma wiedzę medyczną i wie, jak nas dobrze przeprowadzić przez to leczenie.
No, coraz większy rynek, jeżeli chodzi o sprzedaż w aptekach, to jest rynek suplementów, prawda? Te suplementy niestety wciąż chyba nie jesteśmy świadomi tego, że suplement to jest coś, co wprowadza na rynek firma. Nie do końca zawsze kontrolując zawartość, prawda? Poza tym to, co jest roślinne, nie zawsze jest bezpieczne, bo nam się roślinne kojarzy z ziołami, z zioło to jest takie naturalne.
Że nie przedawkujemy, możemy
niektóre zioła są, tak, niektóre zioła, szczególnie w przypadku pacjentów, którzy właśnie leczeni są chemicznie, jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych, no wchodzą w bardzo duże interakcje i tak jak tutaj wspomnieliśmy, wątroba bardzo na tym cierpi, a jeżeli ucierpi wątroba, to później lekarz, który bada takiego pacjenta, widząc nieprawidłowe enzymy wątrobowe, może stwierdzić, że prawda, to jest stopień zaawansowania choroby, więc zrzucić tego pacjenta z kontynuacji leczenia, z zakwalifikowania leczenia. Także ważne jest, żebyśmy mieli taką świadomość, że ryzyko związane z lekami, tymi naturalnymi, w cudzysłowie powiem, jest jednak dość duże i ta konsultacja z lekarzem, z dietetykiem jest zawsze bardzo, bardzo ważna i bardzo wskazana.
A czy osoba, która jest palaczem papierosów na miesiąc przed planowaną w miarę radykalną operacją, jak rzuci te papierosy, czy to w ogóle coś da? Czy nie warto się stresować, męczyć przed operacją?
A badania pokazują, że warto się
pomęczyć. Nawet na miesiąc rzucić?
Są analizy dotyczące pacjentów też chirurgicznych i chirurdzy mówią, że w sumie nawet tydzień palenia, jednak bez palenia wpływa dobrze na ukrwienie tkanek i na to, że po prostu pacjent się lepiej goi.
Poza tym papierosy jednak wpływają na metabolizm, na aktywność enzymów, chociażby wątrobowych. Także, no, a to warunkuje później metabolizm leków, prawda? Czyli tutaj no, dużo może namieszać palenie papierosów, więc warto nawet na krótko tylko nawet na tydzień, na kilka tygodni, no optymalnie jak najdłużej, prawda?
Jednak bo może po operacji już później nie będzie potrzeby powracania do takiego nałogu.
Poza tym, no na przykład, jeżeli chodzi o operacje, już pomijając nałogi, ale kwestia diagnostyki niedoborów, bo wspomniała pani redaktor o witaminach.
Witamina D najczęściej pojawia się jako niedobór
tak, ale osób, jesteśmy...
takich po 50.
Badania pokazują, że jedynie 15% osób właśnie na przedpolu starości, starszych, ale wcale nie jest lepiej w okresie młodszej dorosłości, ma prawidłowe, optymalne poziomy witaminy D. Jest to ważna witamina dla mięśni, dla ogólnego stanu zdrowia. Obowiązują od ponad 10 lat standardy profilaktyki, zalecenia dotyczące profilaktyki niedoboru witaminy D. Wciąż jednak pokutuje szereg różnych mitów i to skutkuje tym, że pacjenci nie biorą, albo nawet ci, którzy nie wychodzą nawet na dwór, prawda, nie wystawiają się na słońce, w ogóle nie przyjmują tej witaminy D i później mają nawet głęboki niedobór. Wciąż to obserwujemy w naszej klinice, badając pacjentów.
Jak ten niedobór uzupełnić?
No po prostu postępować zgodnie z zaleceniami, tak? Czyli na przykład osoby starsze po 65 roku życia, wczesna starość, to jest 2000 jednostek jako profilaktyczna dawka codzienna przez cały rok. Pacjenci po 75 roku życia to już 4000 jednostek witaminy D na okrągło. Jeżeli jest niedobór,
to wystarczy
oczywiście
kupić
większe.
W aptece, to nie jest na receptę.
Tak, i oczywiście są preparaty mające status leku i może warto się trzymać właśnie tych preparatów. Dostępne bez recepty. Musimy mieć tylko świadomość, że to jest ważne.
Tak, i takie 4000 jednostek nie przedawkujemy, bo tego się boją pacjenci. Także nie jest spokojnym.
No, w profilaktyczne i w przypadku pacjentów osób tych takich z otyłością, prawda, no wręcz nawet 10 tysięcy jednostek wspomniane jest jako bezpieczna dawka profilaktyczna w niektórych przypadkach, także zakres bezpieczeństwa jest tutaj duży.
Rehabilitacja to także temat projektu realizowanego obecnie przez Klinikę Geriatrii i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Gotowi do boju. Start. Program rehabilitacji przed leczeniem onkologicznym ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta w wieku podeszłym. Co jest celem tego projektu?
Tak, takie hasło wymyśliliśmy. Jest to onkogrant przyznany w tym roku przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem na rzecz Uniwersytetu. Naszym celem było opowiedzenie i nagłośnienie tematu rehabilitacji i zwiększenie świadomości, i to zarówno ze strony pacjentów, jak i ze strony środowiska medycznego, ale głównie jesteśmy nakierowani teraz na opowiedzenie o tej ważnej roli rehabilitacji pacjentom, czyli ludziom dookoła,
i naszym przyszłym pacjentom, tak jak dzisiaj w programie.
Co mogliśmy zrobić przez ten rok, bo to taki króciutki projekt. Po pierwsze, zaczęliśmy od paru miesięcy działać w social mediach i mamy takie profile, tak jak się to nazywa, Gotowi do boju start, gdzie raz, dwa razy w tygodniu staramy się wrzucić informacje, które są sprawdzone medycznie, bo to wszyscy jesteśmy medykami i sprawdzamy to co umieszczamy na temat właśnie tego, jak możemy się przygotować w zakresie żywieniowym, w zakresie ćwiczeń odpowiednich przed już konkretnymi zabiegami, czy one są na okolice klatki piersiowej, płuc, dołu pachowego, jamy brzusznej, bo to się trochę różni. I wszystkie inne aspekty, łącznie z ryzykiem suplementów, co mówią badania naukowe. To jest jedna rzecz i postaraliśmy się też ubrać takie najważniejsze wnioski z tych naszych wiadomości w formę poradnika. Poradnika kierowanego do pacjentów, tak, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w wieku podeszłym, bo zawarte tam są aspekty typowe dla pacjentów starszych, jak właśnie ocena farmakoterapii, ocena poznawcza, prehabilitacja poznawcza, ale tam są informacje dla wszystkich pacjentów onkologicznych i też nie onkologicznych. Tak na dzień dzisiejszy, jeżeli nie mamy w naszym mieście takiej poradni, co z takich ogólnych, głównych rzeczy mogę zrobić sam? Poradnik będzie w wersji elektronicznej z możliwością druku w przyszłości, może w przyszłych projektach. I zapewne na przełomie listopada, grudnia będziemy się starali umieścić, na pewno będzie na stronie Fundacji Ligi, zapewne też w stronie naszego uniwersytetu, to jeszcze usylimy tak, żeby to było poszło w ludzi, było rozdysponowane.
Poczekamy na ten poradnik. A czy są osoby, które w razie choroby nie będą potrzebować prehabilitacji, bo na przykład cały czas dbają o siebie i są w dobrej kondycji, no, gdyby nie choroba?
Może im się wydawać, że są.
Znaczy właśnie, to co uważamy nie zawsze się sprawdza w rzeczywistości, także warto zawsze jednak poradzić się specjalisty.
I warto by dbałeś o kondycję zdrowotną, była w każdym czasie i miejscu, nie tylko w czas noworocznych postanowień. A dziś gośćmi Polskiego Radia Białystok byli profesor Zyta Wojszel, specjalistka chorób wewnętrznych, geriatrii i diabetologii, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wiceprezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, dr Agnieszka Kasiukiewicz, specjalistka chorób wewnętrznych i geriatrii, adiunkt w Klinice Geriatrii, doktor nauk o zdrowiu Łukasz Magnuszewski, specjalista fizjoterapii, asystent w Klinice Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Państwu za wizytę.
Dziękujemy za zaproszenie.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.